Radio Wnet, 3 października, środa 2018 rok. Jesteśmy w Pelplinie, jest godzina 8.34. Antoni Opaliński, rozmawialiśmy o fizyce, rozmawialiśmy o nauce. Wracamy do spraw samorządowych, to też są sprawy bardzo ważne. W naszym studiu pan Tomasz Czerwiński, który pełni obecnie funkcję burmistrza miasta i gminy Pelplin. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie panie redaktorze, witam radiosłuchaczy Radio Wnet.
Pełni pan funkcję burmistrza, tak. A nie jest pan burmistrzem, ponieważ zajął pan to stanowisko w momencie, kiedy jeden z naszych poprzednich rozmówców, pan Patryk Dębski, objął inną funkcję, czyli na razie nie wygrał pan w wyborach, tylko został pan na to stanowisko nominowany.
Tak, dokładnie. W dniu 15 czerwca na wniosek wojewody pomorskiego prezes Rady Ministrów pana Mateusz Morawiecki powołał mnie na funkcję burmistrza miasta i gminy Pelplin, czyli od niespełna 4 miesięcy pełnię tę funkcję. To nie znaczy, że nie jestem związany z Pelplinem. Z Pelplinem jestem związany od urodzenia. Przed objęciem funkcji burmistrza pełniłem funkcję kierownika referatu społecznego i promocji Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie.
Czy będzie pan chciał poddać się weryfikacji wyborczej w związku z tym, żeby
tak,
to było pełnoprawne
tak,
stanowisko?
Tak, dokładnie tak. Zgłosiłem swoją nominację, zgłosiłem do kandydowania na urząd burmistrza miasta i gminy Pelplin nadchodzących wyborach, które odbędą się 21 października.
Od 4 miesięcy pan mówi,
tak? Tak, od 15 czerwca.
Znaczy od 4 miesięcy to trudno jeszcze pana rozliczać w związku z tym za poprzednie kadencje, ale możemy porozmawiać, narysować taką mapę Pelplina. Zacznijmy od spraw demograficznych, bo w takich mniejszych miejscowościach w Polsce to jest duży problem.
Jest duży problem, niemniej jednak Pelplin jako gmina, nie same miasto, liczy ponad 16 tysięcy mieszkańców. Oczywiście tak jak w większości takich miejscowości problem jest wyjazdu młodych ludzi za granicę, niemniej jednak patrząc przez pryzmat liczby dzieci, które zaczynają naukę w naszych szkołach, bo pragnę przypomnieć, że jako kierownik referatu społecznego promocji byłem odpowiedzialny za edukację. Widzę, że ta czynnik demograficzny dużo się poprawia. Wydaje mi się, że też wpływ na to ma program 500+, ale i powroty młodych ludzi w ostatnim czasie do Pelplina z zagranicy.
Czy to jest tak, że jest jakiś pomysł na rozwój Pelplina? No bo tam stoi taki duży komin. Ten komin to jest ślad po cukrowni. Tej cukrowni nie ma.
Tak, niestety cukrowni już nie ma
od którego roku?
Kilkunastu lat. No akurat wychowałem się przy cukrowni. Mój tata pracował w cukrowni. Ja mieszkałem blisko cukrowni przez kilkadziesiąt lat. Niemniej jednak sytuacja wygląda tak, że pomysłem jest kontynuacja tych dobrych zmian, które nastąpiły w tej kadencji. A tych zmian było bardzo dużo, bo jako poprzedni burmistrz, teraz ja obecnie, a też jako pracownik urzędu czy pracownicy urzędu szliśmy wielokierunkowo. Czyli jak państwo widzą doskonale tutaj wjeżdżając do Pelplina, chociaż dzisiaj rano był deszczowy, teraz trochę słoneczko wychodzi, szliśmy wielokierunkowo i chcemy to kontynuować. Czyli jakby widać Pelplin w budowie, tak? Tutaj te wszystkie rozkopane ulice, korzystamy ile się da z projektów urzędowych, akurat teraz modernizacji dróg lokalnych. Wsłuchiwałem się tutaj w kilka zdań poprzedniego burmistrza. Realizowane były duże inwestycje sportowe. W kwietniu tego roku oddaliśmy z modernizowaną halę przy Zespole Kształcenia Wychowania nr 1. Inwestycja około 4 milionów złotych, z tego 2 miliony dofinansowania, blisko 2 miliony z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Niedaleko temu, bo w poniedziałek oddaliśmy stadion lekkoatletyczny, duży kompleks, pierwszy etap, bo będziemy chcieli go jeszcze rozbudowywać. Inwestycja ponad 5-milionowa, z tego 1,5 miliona dofinansowania z Ministerstwa Sportu, 900 tysięcy z powiatu tczewskiego, no i przede wszystkim również drogi. Jak państwo widzą, korzystamy z tego rządowego programu, realizujemy inwestycje właśnie koło stadionu, ulica Sportowa, Księdza Dominika, Szpitalna na około 5 milionów złotych, dofinansowanie 50%. No i tutaj za nami droga przy Targowisku, nowo wyremontowanym do szkoły, to jest tam ulica Szkolna, Wybickiego, Osiedle Młodych. Ponad 4 miliony, z czego 69% dofinansowania rządowego.
No dobrze, ale ci wszyscy potencjalni ludzie, którzy będą jeździć tymi drogami i mieszkać w tych mieszkaniach, jeszcze muszą gdzieś pracować. Z czego właściwie utrzymują się ci mieszkańcy Pelplina?
Utrzymują się, no przede wszystkim to są usługi drobne. Ja osobiście szukam inwestorów do działek przy obwodnicy, ewentualnie działek okalających miasto Pelplin. Niedaleko wczoraj rozmawiałem z takim inwestorem. Jakby chcemy stworzyć miejsca pracy, tylko mówię, kwestia bezrobocia, tak jak w całej Polsce, taki w powiecie Trzewskiej, w gminie Pelplin jest znacząca, ale jakby z roku na rok się zmniejsza. No bardziej ten rynek poszukuje pracownika niż w drugą stronę i jakby tu się rodzi problem. Oczywiście też musimy mieć świadomość bliskości Trójmiasta, czy miast powiatowych, Starogardu czy Trzewa, które są, okalają tutaj gminę Pelplin, że rynek trójmiejski jest dla pracownika konkurencyjny i jakby bardziej atrakcyjny niż tutaj rynek pelpliński. Niemniej jednak będziemy robić wszystko, żeby stworzyć w urzędzie specjalne stanowisko do obsługi inwestora, żeby tych inwestorów inwestorów tutaj ściągać, ponieważ odległość Gdańska, czyli około 50 km autostradą, to jest 25 minut, powoduje to, że z miłą chęcią na pewno tutaj dużo inwestorów znajdzie swoją lokalizację, a co za tym idzie, też jakby mieszkańcy znajdą swoje miejsce na ziemi.
Na miejscu cukrowni jest ten komin oddzielony płotem i jest galeria cukrowni. Kto tam galerię zbudował i kto jest jej właścicielem?
To znaczy, nie wiem, czy mogę mówić, żeby to jakieś kryptoreklamy nie było.
Znaczy, ja się chciałem po prostu dowiedzieć, czy to jest polski inwestor, czy zagraniczny.
Z tego, co wiem, to jest polski.
To jest optymistyczne.
Tak. Znaczy, się nie wiem, czy mogę wymieniać.
Może pan wymieniać, nie musi pan wymieniać. Może pan mówić, co pan chce, to jest wolne radio, proszę pana.
Tak. No tutaj jest, jakby państwo doskonale wiedzą, to jest Galeria Cukrownia. Tam są duży parking, sklepiki. Jest oczywiście duża sieć Polo Market, która tutaj jakby, no... Jest to, powiem szczerze, historycznie budynek magazynu cukru. Tam, gdy funkcjonowała cukrownia kilkadziesiąt lat temu, doświadczyłem, bo blisko mieszkałem, tam właśnie w tej galerii, w tym budynku, tym dużym budynku, był magazyn cukru, teraz został jakby przekształcony na galerię cukrownia z parkingiem.
No dobrze, czyli jest handel, jeszcze pan burmistrz mówi nam, że to jest handel w polskich rękach, bardzo dobrze, a czy jest gdzieś jakikolwiek przemysł, jakaś produkcja tutaj w okolicy?
Tak, mamy tutaj firmy, produkcja styropianu, jakby tutaj wyjeżdżając w stronę Rudna, i są samego takiej dużych firm nie ma, niemniej jednak, no ja powiem szczerze, że w swoim programie wyborczym ewentualnie też w przyszłości chciałbym tutaj dużych inwestorów ściągnąć. Jest również inwestor, który na dzień dzisiejszy będzie budował się przy autostradzie od produkcji okien, także ta inwestycja, jakby ma wszystkie pozwolenia, będzie ta inwestycja realizowana na początku przyszłego roku, na wiosnę przyszłego roku, także ściągamy inwestorów, damy ofertę, będziemy starali się w przyszłości zbroić działki, żeby już taką ofertą inwestycyjną do inwestorów wyjść naprzeciw, żeby ściągnąć jak największą liczbę miejsc pracy na terenie miasta gminy Pelplin.
To jest miasto diecezjalne. Nie trzeba ukrywać, że Kościół zapewne odgrywa tutaj dużą rolę. Oczywiście. Jest tu jakaś taka synergia, współpraca między władzami samorządowymi?
Przede wszystkim pod względem turystyki, bo musimy mieć świadomość, że musimy wykorzystać te wszystkie walory, które są dla nas bardzo istotne, a bardzo istotna jest kwestia opactwa pocysterskiego i katedry. To jakby jest kwestia turystyczna na najwyższym poziomie. I tu oczywiście Diecezjalnym Centrum Informacji Turystycznej, Referat Promocji współpracuje w kwestiach turystycznych, w kwestiach promocyjnych. Oczywiście też chcemy tutaj współpracować w projektach europejskich, które realizowane są zarówno przez gminę, jak i przez kurię diecezjalną, ale przede wszystkim w kwestii tych miękkich projektów, w kwestii turystycznych, wykorzystania tego potencjału turystycznego, który jest na terenie gminy Pelplin.
Nie wiem, czy pan burmistrz lubi deszczowe spacery i czasem się pan przechadza w jesienny wieczór po swoim mieście, bo ja na przykład wczoraj się przeszedłem i oczywiście ta zabudowa turystyczna jest bardzo urokliwa, część budynków jest odnowiona, część nie, natomiast tak zauważyłem, że te okna przeważnie jednak są puste, to historyczne centrum jest ciemne, tutaj jakby nie było ludzi, restauracje, bary też są raczej zamknięte.
To znaczy się, wie pan, panie redaktorze, no kwestia jest taka, że wykorzystujemy ten potencjał, który jest. Akurat teraz okres jesienny nie sprzyja temu, bo gdy jest okres letni, to oczywiście poprzez różne inicjatywy, które razem z kurią, czy jakby sami z siebie robimy, poprzez Niepelplina, poprzez Jarmark Cysterski, poprzez Dzień Świętego Bernarda. Ostatnio wprowadziliśmy również, a to też jakby taki znaczący jest kwestia, produkt turystyczny, Festiwal Smaków. Jakby teraz wtedy Pelplin tętni życiem. Oczywiście też trzeba powiedzieć, i to z wielką, jakby fakty same za siebie mówią, że no oczywiście tutaj kwestia restauracji jakby no niestety jest deficytowa, tak? No nie ma tutaj kwestii. Trzeba by też w tym kierunku iść, żeby zachęcić prywatne osoby w kwestii cateringu, czy w kwestii gastronomii. Ale mówię, kwestia turystyki, jakby tutaj w tym kierunku idziemy wielotorowo. Po pierwsze, jakby współpraca z kurią w kwestii promocji walorów turystycznych, a po drugie staramy się też promować Kociewie poprzez różnego rodzaju eventy, inicjatywy, jak również poprzez promocję naszych lokalnych produktów, bo też jakby pewnie poprzednicy urzędnicy moi mówili, tutaj burmistrz poprzednio zainicjował taki pomysł specjałów pelplińskich, które pewnie były tutaj niejednokrotnie może czy pokazywane, czy nie, promujące nasze lokalne, tradycyjne produkty, czy to przedsiębiorców, rolników, którzy tutaj na terenie gminy Pelplin mają swoje, świadczą swoje usługi. Tutaj taki właśnie może później...
Dobrze, specjały zaraz wykorzystamy. Mówię o tym otwarcie, więc nikt nie może powiedzieć, że to jakaś ukryta korupcja wobec mediów. Pelplin to właściwie powinna być taka europejska perła turystyczna, biorąc pod uwagę substancję zabytkową i tradycje, które tutaj istnieją.
Tak, dlatego idziemy w tym kierunku, żeby to wykorzystać wielotorowo. Współpraca z kurią, bo jakby też musimy mieć świadomość, że opasło pocesterskie i katedra to nie jest własność gminy, tylko to jest własność kościoła. I tu w tym zakresie musimy na tyle ze sobą współpracować, żeby wykorzystać to w 100% ten potencjał turystyczny. Oczywiście też to najbardziej jest potrzebne w tym momencie, to kwestia dobrej jakby restauracji w okolicach katedry, która zatrzyma turystów. No i jakby też iść dalej w tym kierunku, który szliśmy, czyli eventy, uroczystości, jarmarki, które powodują ściągnięcie turysty na dłużej w Pelplinie.
Zaczęliśmy od konkretów, to na konkretach też zakończymy.
Bardzo proszę.
Jak wygląda kwestia finansów, kwestia zadłużenia gminy?
Zadłużenie gminy, to ciężko mi teraz mówić, bo jestem dopiero od 3 miesięcy. Ja tutaj w tym budżecie kwestii, które miałem, musiałem trochę go urealnić do możliwości, które teraz wynika i z możliwości wykorzystania środków zewnętrznych, bo jakby wkład własny, środki zewnętrzne powodują, że jest realizacja tych dużych inwestycji, bo trzeba powiedzieć, że inwestycje na terenie gminy Pelplin, bo nie tylko Pelplina, ale też gminy, bo modernizujemy, budujemy drogi na terenie Sołec Frejkowy, Kulice, Międzyłęż, Lignowy. Tworzymy sieć żłobków. Trzeba też powiedzieć, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca mamy najwięcej miejsc żłobkowych chyba w województwie pomorskim, bo w tej kadencji powstały 3 żłobki, 2 na terenie Pelplina, 1 na terenie gminy. Powstały 4 senior plus, 2 tutaj w Pelplinie, w Rajkowach, w Kulicach, teraz tworzone jest w Lignowach Szlacheckich i to wszystko powoduje jakby te koszty wkładów własnych też rosną. Niemniej jednak zadłużenie Pelplina kształtuje się na dzień dzisiejszy w wysokości około 25 milionów. Niemniej jednak, jak wszyscy mnie znają, ja jestem człowiekiem, który stara się nie zadłużać, nie zaciągać kredytów, tylko realizować to, co jest możliwe w środków własnych, środków zewnętrznych. I, no ale teraz jakby no, przyjmując wszystkie, cały posag, czyli te wszystkie dobre i złe rzeczy jako pełniący funkcję burmistrza, no przyjąłem też te zadłużenie, które oczywiście, jeśli zostanę wybrany w nadchodzących wyborach, będę starał się systematycznie zmniejszać.
Cóż, pozostaje panu przekonać do tego mieszkańców Pelplina. Bardzo serdecznie
bardzo dziękuję.
Pan Tomasz Czerwiński, pełniący funkcję burmistrza miasta i gminy Pelplin i kandydat w nadchodzących wyborach samorządowych.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy za wizytę w Poranku Wnet. Jest godzina 8:47, a my chyba zaraz udamy się w podróż do Ameryki. 3 października, Radio Wnet, deszczowy poranek. Dzwonimy do Waszyngtonu, tam już jest wieczór, tam jest Irena Lasota. Dobry wieczór pani.
Dobry wieczór.
Przyszła wiadomość o śmierci Waltera Lackera, bardzo ciekawej postaci amerykańskiego życia intelektualnego.
Tak. Można powiedzieć w jakimś sensie, że była to śmierć nieoczekiwana, chociaż Walter miał 97 lat, ale będąc zresztą od ponad 2 lat prawie całkiem sparaliżowany, pisał, wydawał nawet od tego czasu, wydał 2 książki. I on jest, no powiedziałbym, niesprawiedliwie mało znany w Polsce. Niewiele jego książek się ukazało, chociaż powiedziałabym, że to, że wydawnictwo dolnośląskie wydało jakieś 10 lat temu 2 jego książki o Europie, powinno w tej chwili zwrócić uwagę ludzi, ponieważ były to książki zapowiadające cały kryzys europejski, który się dzieje od kilku lat, sprawy emigracji, sprawy braku asymilacji emigrantów. A poza tym Walter Lacker, to mogę mówić o nim per Walter, bo to jest mój stary przyjaciel i bardzo osobiście mnie dotknęła ta śmierć. Jest on również znany jako ojciec nauki o terroryzmie. Znaczy jakieś 40 lat temu, chyba troszkę więcej, napisał książkę o terroryzmie, w której wysunął jak na owe czasy bardzo zaawansowaną tezę, że terroryzm nie bierze się z biedy, ani właśnie nie ma marksistowskiego objaśnienia, tylko że przeważnie, jeżeli przeanalizować różne grupy terrorystyczne, nie tylko w zachodniej Europie, ale również w krajach Bliskiego Wschodu, widać, że terrorystami są przeważnie ludzie wykształceni, pochodzący z zamożnych domów. No, Osama Bin Laden był chyba tego najlepszym przykładem, chociaż Lacker pisał o tym 30 lat zanim usłyszeliśmy o samym Bin Ladenie. W Polsce też jest bardzo dziwne, że w Ameryce, gdy się mówi Walter Lacker, dużo osób kojarzy go natychmiast z jego książką Straszny Sekret, który podobno nie był nigdy wydany po polsku, w której, co można nawet sprawdzić w Wikipedii, uważa się, że Lacker odkrył na nowo Jana Karskiego. Jan Karski był znany, znaczy był profesorem w Georgetown i był znany jako autor prawie że bestselleru zaraz po wojnie Państwo Podziemne, ale to właśnie Lacker, szukający tego, co się nazywa właśnie straszny sekret, czyli obojętności, czy niewystarczającego zaangażowania się Zachodu wobec Holokaustu, odnalazł Karskiego i zrobił z nim wywiad, proszę, zaprzyjaźnili się bardzo. I kiedy mówiono Lackerowi, że on odkrył Karskiego, on zawsze mówił nie. Ja po prostu przeczytałem, że jest taki profesor, pojechałem do niego. Karski był nawet zdziwiony, że ktoś jeszcze pamięta o jego misji do Londynu i do Stanów Zjednoczonych. I Lacan, zresztą trzeba powiedzieć, nie tylko, znaczy właściwie rozwinął też studia nad Zachód a Holokaust. I jeden z jego uczniów, Richard Breitman, który też jest w Polsce zupełnie nieznany, jest tym, który już chyba 8 lat temu po raz pierwszy pisał o konsulacie polskim w Bernie, który wydawał wizy dla osób pochodzenia żydowskiego wyjeżdżających z Polski i to w dodatku, uciekających z Polski i to w dodatku dużo tych nazwisk, jeśli nie wszystkie, były podsuwane do Berna przez rząd w Londynie, rząd polski w Londynie, czy też przez podziemie w Polsce. Bardzo to jest wszystko jakoś takie, wydaje mi się, dziwne, że amerykańscy badacze, zresztą żydowskiego pochodzenia, Walter Lacker urodził się we Wrocławiu, a Breitman chyba jest urodził się w Ameryce, obrona dobrego imienia Polski w ogóle nie jest znana i raczej panuje często przekonanie, że Żydzi amerykańscy nie zajmują się niczym innym jak tępieniem Polski.
To być może wynika z tego, że akurat wielu takich autorów, którzy zajmują się może nie tępieniem, ale w każdym razie piszą o Polsce nieżyczliwie, jest przekładanych na język polski, podczas gdy ci autorzy, o których pani wspomina, raczej nie.
No to tak, ale to czyja to jest wina? Nie tych autorów, prawda? Jak mówię, w Ameryce Lacker jest bardzo znany. I trzeba zresztą zobaczyć nekrolog na przykład w New York Timesie, no, który jest wyjątkowy, no, po prostu taki rzeczywiście oddający osobę człowieka, który nie dał się nigdy ustawić w żadnym obozie politycznym, który jest autorem kilkudziesięciu książek, których kilka jest po prostu klasykami, a który nawet, jak twierdzi, nie miał zupełnie skończonej matury, bo wyjechał z Wrocławia, wtedy z Breslau w 1938 roku, chyba w ostatnim roku maturalnym.
No takie to były matury, że nawet jak ktoś ich nie skończył, to i tak był mądry. Pani mówi, że nie dał się tutaj zaszufladkować do żadnych podziałów politycznych, ale czy jakoś wypowiadał się w tych debatach, które w ostatnich dziesięcioleciach rozrywały Amerykę na połowę?
To znaczy w których?
No, w dotyczących spraw światopoglądowych, ideologicznych, nie wiem, w czasach Reagana, w czasach Bushów i wojny z terroryzmem.
W czasach Reagana i przed Reaganem on był stałym autorem pisma neokonserwatystów Komentary i właściwie można powiedzieć, że był jednym z tych osób, które nadawały ton polityce zagranicznej. To właśnie Lacker był tym, który napisał taki artykuł bardzo znany pod tytułem Finlandyzacja, czyli to, co może czekać Europę Zachodnią, jeśli będzie szła w kierunku tego, co robi Finlandia. I ja znowu też poradziłabym ludziom znaleźć ten artykuł. Moim zdaniem ja go przełożyłam i wydałam w serii Konfrontacji w latach 80., ponieważ znowu wraca ten sam pomysł, że Rosja próbuje dominować Europę Zachodnią, nie tylko poprzez aneksję, tak jak zrobiła z Krymem, ale właśnie przez finlandyzację, to znaczy wpływanie na rządy metodami jawnymi, skrytymi, poprzez agentów. Zresztą zanim było wiadomo o tym, kiedy Laker pisał o finlandyzacji, nie było wiadomo, że ówczesny prezydent Finlandii był płatnym chyba agentem sowieckim, uchodził za neutralnego. Więc bardzo, jeżeli ktoś będzie chciał, mogę w ogóle po prostu przesłać Państwu do tygodnika Wnet ten tekst, czy możecie go Państwo znaleźć w bibliotekach i z moim zezwoleniem przedrukować.
Dobrze, to jest na pewno bardzo dobry pomysł. Na szczęście autorzy, którzy odchodzą, mają to do siebie, że można ich teksty przypominać. Na zakończenie jeszcze proszę o krótką informację, bo będziemy o tym musieli pewnie dłużej podyskutować. Jak wygląda w tej chwili sytuacja z nominacją do sądu, amerykańskiego Sądu Najwyższego?
No więc właśnie jak pan mówił o tym podziale Ameryki na dwa, nigdy nie było takiego podziału. Podziału jaskrawego, podziału, gdzie, nawet mogę powiedzieć, że nie bardzo przebiega ten podział w rodzinach, ponieważ jest, taki zupełny podział, albo się wierzy tej pani, która oskarżała sędziego Kavanaugha, albo się jej nie wierzy. I właściwie w pierwszych dniach było bardzo niepoprawnie powiedzieć, że się ma wątpliwości co do jej zeznań. Nawet prezydent Trump na początku mówił, że ona jest bardzo wiarygodna, ale na przykład ja uważam od samego początku, że ona jest niewiarygodna, ale teraz już rozpętało się piekło, ponieważ dzisiaj na wiecu prezydent Trump przedrzeźniał ją, wyśmiewał się z niej. Prawdopodobnie zanim skończy się środa w Polsce i w Ameryce zresztą też, będzie już, raport FBI zostanie wysłany już do Senatu i już są wokół tego wielkie awantury. W ciągu też ostatniego tygodnia są jakieś takie akcje, to się nazywa tych NGO-sów, non-governmental organization, na różnych poszczególnych republikanów, którzy mogą się wahać, czy głosować, czy nie głosować na Kavanaugha. Wiadomo, że w ogóle to oddanie sprawy sędziego Kavanaugha do FBI nastąpiło po tym, gdy grupa aktywistek napadła w windzie w Senacie, co jest w ogóle nie do pomyślenia kiedyś, żeby w Senacie panoszyły się jacyś demonstranci, napadli na senatora z Arizony, który zresztą już nie startuje więcej w wyborach. I on się tak jakoś przejął tym atakami, że powiedział, że nie będzie głosował za kandydaturą Kavanaugha, póki nie będzie śledztwa FBI. I wtedy prezydent na prośbę Senatu wszczął to śledztwo FBI, ale pod warunkiem, że będzie trwało tylko tydzień, co samo sobie jest śmieszne, bo badanie jakichś zajść młodzieniaszków sprzed 37 lat albo musi trwać rok, albo w ogóle nie warto go mieć.
Bardzo serdecznie dziękuję. Rzeczywiście upadek obyczajów politycznych w Ameryce. Będziemy ten proces śledzić. Nie mamy innego wyjścia. Irena Lasota dla Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8:58 to była rozmowa z Ireną Lasotą, którą zarejestrowaliśmy dzisiaj rano przed porankiem, kiedy w Waszyngtonie było już późna noc, późny wieczór. Rozmowa dotyczyła spraw amerykańskich. Wracamy teraz na chwilę, chociaż jesteśmy w Perplinie, do spraw polskich, do spraw warszawskich. Cały czas trwają komentarze na temat próby reaktywowania afery taśmowej, tym razem z premierem Mateuszem Morawieckim w roli głównej. Portal Onet najpierw zapowiadał, że ujawni jakąś wielką sensację dotyczącą pana premiera, po czym ujawnił chciałoby się powiedzieć, niektóre media napisały odgrzewanego kotleta. My tutaj jesteśmy w miejscu, gdzie są tradycje kuchenne, więc o żadnych odgrzewanych kotletach rozmawiać nie będziemy. Natomiast faktem jest, że te rozmowy, które rzekomo ujawniono, one były już znane. Co jest ciekawsze, w tej takiej wersji, która była podana jakby tak do użytku publiczności, portal Onet ujawnił część tych rozmów w taki sposób pewien wycięty i spreparowany. Nasz kolega redakcyjny Łukasz Jankowski zrobił to, co dziennikarz zrobić powinien, czyli przesłuchał dokładnie całość. I z tej całości wynika, że nie tyle pan premier powinien obawiać się kompromitacji po przypomnieniu tych taśm, ale raczej powinni się obawiać prominentni politycy poprzedniego układu rządowego, bo tam pada bardzo wiele różnych ciekawych słów na temat tego, jakie oni mieli pomysły dotyczące Polski, jakie mieli pomysły dotyczące strategicznych interesów Rzeczypospolitej. Teraz wyemitujemy fragment tych rozmów. Fragment tych rozmów, który dotyczy, to jest rozmowa Mateusza Morawieckiego, wtedy prezesa banku, człowieka doradzającego również poprzednim rządom, nigdy tego nie ukrywał. Rozmówcą jest pan Krzysztof Kilian. Krzysztof Kilian to bardzo prominentna postać establishmentu III RP, był kiedyś ministrem łączności, był również szefem rozlicznych spółek, również państwowych, także w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, a bohaterem tej rozmowy jest pan Budzianowski, swego czasu minister skarbu. Ja od razu powiem, że w tej rozmowie padają słowa brzydkie, które oczywiście w radiu publicznym padać nie powinny. Taka to jest akurat rozmowa. No, być może pan premier również uznał, że akurat z tym kręgiem ludzi należy rozmawiać językiem dla nich rozumiałych. Tego nie wiemy. Ja z góry przepraszam naszych słuchaczy za to, że padną te bliskie słowa, no ale to jest po prostu nagranie, to jest pewien dokument, a proszę się wsłuchać, jakie tam rzeczy politycy Platformy Obywatelskiej proponowali dla Polski.
Ale to tłumaczę mu, dlaczego nie można. Tak zrobiło, że to połączenie tak prosto do Niemiec i tutaj by nie było połączenia. To połączenia. A ja mówię, słuchaj, to jest rozwiązanie z pardonem. W bibliotece Sejmu, w archiwum są umowy, które możesz przeczytać, które zakończyły się niepowodzeniem. Zaczęło się, że tak powiem, słynną anegdotą Józefa Becka. Możesz sobie przeczytać, bo to była preambuła do umowy.
Kurwa, która absolutnie nie dało się jej podpisać, wiesz? I widziałeś, jaka awantura.
To jeżeli myślisz, że to można tak zrobić, to tam jest rozwiązanie, że to i możesz parę filmów obejrzeć też, nie? On nie zgadza się tego, co się mówi. No jak ty kurwa wyobrażasz, że można eksterytorialny korytarz robić? Znaczy, ty jesteś niepoważny. Eksterytorialny korytarz, no trzeba być pierdolnięty, żeby w ogóle myślać się.
Dla mnie teraz dlaczego pytam właśnie nie o
tych krzyżach? Ale to
rozumiesz, dlaczego ty się trzyma takiej ilości?
Bo nie ma innych
krzyżów. Niestety, nie pytaj się, to trzeba by się zapytać kogoś innego.
Zresztą nie ma innych.
Ale że nie ma innych. Nikt nie chce iść do roboty. Ci, co chcą iść, to są jeszcze gorsi. Morawiecki nie chce iść. Proszę bardzo, możemy to zaaranżować 15 sekund, tak?
Korytarz eksterytorialny, taki po prostu pomysł na polską politykę energetyczną. Proszę Państwa, to Łukasz Jankowski akurat ten fragment w tych rozmowach znalazł. Na pewno w jutrzejszym poranku będzie na ten temat dużo, dużo więcej. My jeszcze dzisiaj spróbujemy połączyć się z redaktorem Piotrem Nisztorem, który może nam coś powie, jak to się ma, to się dzieje w tej chwili do tej prawdy na temat afery taśmowej, jeżeli taka prawda w ogóle istnieje. Przepraszam raz jeszcze naszych słuchaczy, że na tym niewyraźnie brzmiącym fragmencie, no ale to jest z podsłuchów, to już nie my jesteśmy winni, że kiepska jakość, może jakość podsłuchów taka właśnie jest. Nie wiemy, nie mamy doświadczenia, że tam padały słowa, które nie powinny padać w radiu, no ale to pewien taki dokument czasu. Żeby teraz te rzeczy niedobre oddzielić od rzeczy dobrych i szlachetnych, to teraz będzie piosenka Ziutka Szczepańskiego, Dziś idę walczyć, mamo.